ja przed nim staję, ale myślę, że i wy wszyscy, zarówno młodsi i starsi, albo stawaliście już przed nim, albo przed nim stajecie, albo jak nie, to na pewno ten problem was dotknie. Jest to temat bardzo ważny, szczególnie wydaje mi się w dzisiejszych czasach. A mocna tego tematu jest werset zapisany w pierwszym liście do Tymoteusza, piąty rozdział, a ósmy werset. Na pewno znacie, braterstwo, te słowa. A jeśli kto o swoich, a najwięcej o domowych starania nie ma, wiary się zaprzał i gorszy jest niż niewierny. Jeśli kto o swoich, a najwięcej o domowych starania nie ma, wiary się zaprzał i gorszy jest niż niewierny. Te słowa ja przynajmniej często słyszałem, jak mąż za bardzo zajmuje się jakimiś tam sprawami wśród braci, to żona, ale tu tak pisze, że trzeba się zająć też sprawami swojej rodziny. Najczęściej tego wersetu używają żony, że masz jeszcze przecież swoją rodzinę, trzeba interesować się również dziećmi, domem. Mężczyźni to braterstwo, tak, siostry to wiedzą najlepiej, że zawsze to tam lubią gdzieś daleko, a w domu jest wiele spraw. Myślę, że jest to problem, który szczególnie w tych czasach nas wszystkich dotyczy. Co to znaczy mieć staranie o swój dom, o swoich domowych i o swoich? O kogo i jakie staranie? No tak, braterstwo, dzisiaj potrzeby tych domowych, tych swoich ciągle rosną, bo dzieci muszą iść do szkoły, trzeba im kupić książki, a i ubranie, a i gdzieś trzeba je posłać. Te potrzeby narastają lawinowo. I żona mówi, a tu te rzeczy się w domu psują, należy kupić nowe. No należałoby pójść do drugiej pracy, należałoby gdzieś szukać zatrudnienia. Ciągle więcej pracujemy, ciągle więcej potrzebujemy i mamy ciągle mniej czasu. A tu pisze, że mamy mieć staranie o domowych i o swoich. Czym więcej pracujemy, tym większe mamy potrzeby. Co to znaczy zapewnić potrzeby swoich i domowych? Jakie to są potrzeby? Przecież mamy jeszcze jeden werset. Apostoł Paweł tak pisze w drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale, a w 14 wersecie. On też jakby nas napomina. Bo nie dziadki mają rodzicom skarbić, ale rodzice dziadkom. Wyraźnie nas rodziców napomina apostoł, że my rodzice mamy skarbić swoim dzieciom. No i zaczynamy skarbić. Skarbimy, pracujemy. A cóż się później okazuje? Że dzieci nie potrafią tego docenić. I później dziwimy się. No jak to? Myśmy pracowali, myśmy wam wszystko wynałożyli. Ja może, braterstwo, jeszcze nie mam tego problemu, ale przed tym problemem również staję. Niektórzy z was już przeżyli życie i może macie większe doświadczenie, stawaliście przed tym problemem. I dlatego wydaje się, że wspólnie wszyscy musimy się nad tym zastanowić. Bo mówimy, dzieci później tego wszystkiego nie doceniają. A my staramy się im zapewnić wszystko. Co miał na myśli apostoł Paweł, gdy mówił, że rodzice powinni skarbić dzieciom? Czy miał na myśli domy, samochody? Może też. Ale myślę, braterstwo, że te oba wersety mówią też i o innych skarbach. O innych rzeczach, które powinniśmy skarbić i o które również powinniśmy mieć staranie. A tak się zdarza, że często o tych drugich rzeczach zapominamy. Przyznajmy się, braterstwo, tak każdy z nas szczerze. Kto wczoraj dniu wczorajszym rozmawiał ze swoim dzieckiem przez 15 minut, tylko przez 15 minut o Bogu. Niech każdy sobie zada takie pytanie. Ja wam mogę odpowiedzieć. Ja nie. Nie miałem czasu. No tak się akurat zdarzyło. Trzeba tu przyjechać. Jest tyle spraw. Nie miałem czasu. Myślę, że wielu z was dałoby podobną odpowiedź. Czyż nie skarbimy naszym dzieciom i naszym domowym nie tych rzeczy, których oni najbardziej potrzebują? Jest to pytanie, na które trudno jest znaleźć odpowiedź. Każdy ją musi znaleźć indywidualnie. Ale ja chciałbym, braterstwo, powiedzieć, żebyśmy się wspólnie zastanowili, jakie potrzeby mają nasi domowi, jakie potrzeby mają nasze dzieci. Bo one też mają swoje potrzeby. Te potrzeby zmieniają się wraz z wiekiem. Inne są dla małych dzieci, inne są dla starszych, a inne już dla dorosłych, które mają już swoje własne dzieci. Ale wszystkie one potrzebują naszej pomocy. I o wszystkich, apostoł mówi o domowych, musimy mieć wszystkich staranie. I dotyczy to zarówno rodziców, jak i dziadków. Bo dziadkowie to też członkowie rodziny. No dzisiaj już nie zawsze. Ale w tych czasach, w których pisana była Biblia, oni wszyscy byli członkami rodziny. Były to wielkie rodziny, bo jak czytamy w liście do Żydów, w 11 rozdziale, 9 wersecie, wiarą mieszkał Abraham w namiocie z Izaakiem i z Jakubem. Oni rzeczywiście mieszkali razem z Izaakiem i z Jakubem. Cała rodzina. Abraham, Izaak i Jakub. Chociaż gdybyśmy tak policzyli, to wspólnie ten czas mieszkania razem we trójkę był bardzo krótki, ale tak wyglądały dawniej rodziny. Dziś to się troszkę pomieszało. Nie wiadomo, czy prowadzi to do lepszego, czy może do gorszego. Stajemy przed problemem wychowania naszych dzieci. Jest to problem bardzo trudny. Chyba wiecie o tym, braterstwo, które macie dzieci. Jest to jeszcze tym bardziej trudny problem, że nasze dzieci to nie są takie zwyczajne dzieci. W pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, a w 14 wersecie czytamy: albowiem poświęcony jest mąż niewierny przez żonę i żona niewierna poświęcona jest przez męża, bo inaczej dziadki wasze byłyby nieczystymi, lecz teraz świętymi są. Nasze dzieci, ten werset mówi wyraźnie, nasze dzieci świętymi są. I my musimy teraz wychować nasze dzieci i nie skalać tej świętości. To bardzo trudne braterstwo. Kto powinien wychowywać nasze dzieci? Jak myślicie, braterstwo? Takie pytanie, taka odpowiedź narzuca się od razu. Dzieci powinni wychowywać rodzice. I tak również mówi Biblia, że to rodzice powinni przekazywać dzieciom najważniejsze prawdy. To rodzice powinni najwięcej uczyć swoje dzieci. Gdy zastanawiamy się nad pamiątką, zawsze czytamy drugą księgę Mojżeszową, 12 rozdział. I tam jest zapisane, kto powinien pewne wiadomości o Bogu przekazywać swoim dzieciom. Czytamy następujące słowa w 26 wersecie. A gdy rzeką synowie wasi, co to za obrzędy? Wtedy kapłan przyjdzie i coś powie? Nie, wtedy wy rzeczecie i wyjaśnijcie im, co to za obrzęd. A w 13 rozdziale, a 8 wersecie mówi tak: i opowiesz synowi twemu onegoż dnia mówiąc, dlatego, co mi uczynił Pan, gdym wychodził z Egiptu. I w 14. A gdyby cię spytał syn twój, potem mówiąc, cóż to jest, wtedy mu odpowiesz. To nie kto inny. To ojciec ma wyjaśnić to synowi. A w innym miejscu apostoł Paweł tak mówi do swojego syna Tymoteusza, że on pamięta te, które go wychowywały, i wspomina dwie osoby, które miały wpływ na wychowanie Tymoteusza. Przywodząc sobie na pamięć onę, która w sobie jest nieobudną wiarę, która pierwej mieszkała w babce swojej Lojdzie i w matce swojej Eunice. A pewien jestem, że i w sobie mieszka. Nie wiadomo, nie wiemy, dlaczego nie wymienia ojca. Być może albo nie żył, albo był niewierzącym. W każdym razie wymienia dwie osoby, babkę i matkę, że one tą wiarę mu przekazały, wszczepiły. To nie na kim innym, tylko na nas, rodzicach, spoczywa ten właśnie obowiązek przekazywania dziecku pewnych praw, pewnych podstaw zarówno naszej wiary, jak i moralnego życia. Ale tak się braterstwo składa, że we współczesnym świecie to my, rodzice, lubimy się wyręczać. No bo tak, za żonę to pierze pralka, gotuje kuchenka mikrofalowa, a rodzice to kto wychowuje? No jest instytucja szkoła i ona wychowuje dzieci. No tam się dziecko posyła, ono jest tam cały dzień i mają je tam dobrze wychować. A no są też sprawy dotyczące religii, naszego religijnego życia, ale to kto powinien to wychować? No przecież chodzi do zboru, przecież są szkółki, tam powinni to dziecko tego wszystkiego nauczyć. A jak już mówimy, jak już no tego mało, to niech w wakacje jedzie na kurs i tam się wszystkiego nauczy. I niekiedy mówimy, że my praktycznie już nie jesteśmy potrzebni, no coś tam doszlifować i wygładzić. Czy tak jest braterstwo w rzeczywistości? Jest to złudzenie, które niekiedy my, rodzice, stawiamy sobie przed oczyma, żeby siebie usprawiedliwić. Bo faktycznie my wykonujemy to, co powiedział apostoł. Staramy się o swoje dzieci. Staramy się o byt materialny. Staramy się, żeby miały dobrze, żeby miały lepiej niż myśmy mieli. Wiecie, braterstwo, że w dzisiejszych czasach, żeby dziecko się dobrze miało, no to trzeba niestety dużo pracować. A kto dużo pracuje, to przychodzi do domu zmęczony. Wspomnijmy sobie, ile razy powiedzieliśmy naszemu dziecku: tatuś jest zmęczony. Mamusia jest zmęczona. Dzisiaj nie przeszkadzaj. Znamy dobrze wszyscy te słowa. A apostoł mówi, że mamy mieć staranie o swoich. Wiecie, braterstwo, że wy, którzy wychowaliście dzieci wcześniej, wiele lat temu, wiecie, że one miały dużo mniej rzeczy niż dzisiaj. Czy przez to uważacie, że... Wspomnijcie na wasze dzieciństwo, które było na pewno dużo biedniejsze. Czy uważacie, że ono było gorsze? Chyba nie. Chyba nie te materialne rzeczy są dla dziecka najważniejsze. Dla dziecka jest najważniejsza jedna rzecz. I to niezależnie, czy to dziecko ma 4, 5,
przy 18 lat. Jak myślicie, braterstwo, jaka to rzecz? Czy może klocki Lego dla młodszego, albo rower górski, a może dla starszego to jakiś motorower? Myślę, że siostra tu dobrze powiedziała. Czas dla dziecka. Żebyśmy mieli czas dla dziecka. Żebyśmy mieli czas z nim porozmawiać. O wszystkich sprawach. Ale żeby nam nie brakło również czasu, żeby porozmawiać z naszym dzieckiem o naszym Bogu. Zauważmy, braterstwo, jest taka prawidłowość. Kiedyś przeprowadziliśmy ankietę. Jak jest czytane na serca za pismo na straży? I cóż wyszło? Że młodzi tego czasopisma nie czytają. Ale ja, braterstwo, zapytałem również młodych, czy na przykład czytają wędrówkę. I to jest taka jakby mini ankieta. Okazało się, że połowę też nie czyta. No bo może faktycznie za trudne. Łatwiejsze, czy czytają? Połowa nie czyta. Jak myślicie, braterstwo, dlaczego? Oni też nie mają czasu. Ale to nieprawda, braterstwo. Ale na przykład na telewizor to wszyscy mają czas, znajdą. Albo gdy przyjdzie jakiś ciekawy film, albo coś, to wtedy się akurat czas znajdzie. Natomiast na czytanie nie ma czasu. Dlaczego? Bo nie ma potrzeby. Wiecie, braterstwo, że w każdym człowieku trzeba ukształtować pewne potrzeby. No nie potrzeba ukształtować potrzeby jedzenia, bo to każdy ma z nas naturalny, taki instynktownie, że wie, że musi jeść. Ale natomiast taką potrzebę, jakby tu brat wcześniej mówił, żeby iść na nabożeństwo, to trzeba wykształtować. Taką potrzebę, że chce się coś przeczytać, należy również wykształtować. A kiedy to możemy kształtować? Przyjedziemy wieczorem, albo jutro może braterstwo wrócą do domu, wezmą swojego 18-letniego syna i powiedzą: masz tu książkę, masz tu Biblię, masz tu to i czytaj teraz. Przecież braterstwo jest za późno. Te potrzeby należy kształtować dużo wcześniej, gdy dziecko jeszcze nie umie czytać. Gdy ono samo jeszcze nie umie czytać, to wówczas co powinien mu czytać? Właśnie my. Ojciec, matka. A jak oni nie mają czasu, to jeszcze kto pozostaje? Są dziadkowie, którzy mają czas. Tak właśnie, braterstwo. Dziadkowie mają czas. Ja do dziś pamiętam historie, które czytał mój dziadek. I być może właśnie tę historię pamiętam najlepiej. Ale przejdźmy dalej. Nasze dziecko uczy się samo czytać i wtedy już, braterstwo, wtedy już nam jest bardzo trudno podsuwać, co ma czytać. Możemy to robić, ale wtedy, gdy my mu czytamy, to my podejmujemy decyzję, co czytamy. Ale z chwilą, gdy dziecko osiąga 10-11 lat, ono samo sięga po książki. Samo zaczyna wybierać. Czy my jako rodzice interesujemy się, co czytają nasze dzieci? Czy przeglądamy chociaż tytuły? A być może te tytuły są nam w ogóle nieznane. Czy popatrzyliśmy, co jest w środku tych ładnych, kolorowych okładek, które czytają nasze dzieci? Zadajmy sobie takie pytanie. Bo to, co czytają nasze dzieci, to wchodzi do ich uszu, do ich umysłu. Jest jeszcze pewien okres czasu, gdy dziecko jest mniejsze, że możemy mu podsuwać lektury. Ale czy podsuwaliśmy mu jakieś lektury? Bo później, braterstwo, ono samo będzie wybierać. A przyjdzie nawet taki wiek, że nie będziemy w stanie skontrolować, co czyta, bo będzie mógł to schować. Nie zawsze będzie musiał zostawić to na wierzchu. I tutaj następny problem. Przychodzi wiek, gdy dziecko wymyka się spod naszej ścisłej kontroli. Bo dopóki dziecko nie chodzi do szkoły, jest pod naszą ścisłą kontrolą. Na każdym kroku kontrolujemy, co ono robi. Ale gdy idzie do szkoły, jest czas, w którym nie mamy z nim żadnej styczności. Zaczyna się wpływ szkoły, zaczyna się wpływ kolegów i przez 8-10 godzin dziennie nasze dziecko kształtują inni ludzie. Ile braterstwo ma doba godzin? 24. Ile dziecko musi spać? 8? No do 10 godzin. Odejmijmy od 24 8 godzin. Ile zostaje? 16. Jak jest powiedzmy 6 godzin w szkole, czy 7, to ile zostaje? 9-10 godzin. Ile z tych 9-10 godzin, które pozostaje, my mu wypełniamy? Ile z nim rozmawiamy? Zauważmy, bratysło, to matematyka. Jeżeli ktoś naszemu dziecku przez 8 godzin coś składa, to ile my musimy z nim rozmawiać, żeby to zrównoważyć? Jeżeli dziecko chodzi 2 razy w tygodniu na religię w szkole, to ile, zresztą policzcie, ile my w domu albo w zborze musimy mu poświęcić czasu, żeby zneutralizować ten zły wpływ? Albo jeżeli nie chodzi na religię, to ile czasu musimy poświęcić, żeby on wiedział tyle samo, co jego rówieśnicy, którzy na tą religię chodzą? Policzmy. Policzmy z ołówkiem, czy poświęcamy rzeczywiście tyle czasu? Czy poświęcamy tyle czasu, 2 razy po 45 minut, 1,5 godziny, tyle co ksiądz, żeby siąść z naszym dzieckiem i porozmawiać o Bogu? To są pytania dla każdego z nas. Przychodzą następne problemy. Dziecko musi wybrać szkołę. Zdają sobie do testu sprawę, że wybór na przykład szkoły może być decyzją na całe życie naszego dziecka. I tu też kryje się niebezpieczeństwo. Są zawody i prace i profesje, których wykonywanie kryje się z pewnymi niebezpieczeństwami. Dziecko o nich nie wie. Tu my, rodzice, powinniśmy mu pomóc, doradzić. Dziecko przychodzi ze szkoły do domu. Braterstwo, którzy mają dzieci, to wiedzą, co się wówczas dzieje, że co? Te na uszy i słucha. Albo tak na pełny regulator i dziecko słucha jakiejś muzyki. W pokoju jakieś plakaty, jakieś napisy, jakieś płyty. O, albo jakiś komputer, o. Czy interesujemy się, braterstwo, czy wiemy, co słucha nasze dziecko, jakie są treści, jakie są słowa tych piosenek? Czy wiemy, co znaczą te po angielsku albo po jakiemuś innemu te napisy na koszulkach? Braterstwo, tym my musimy się zainteresować. Niekiedy później okazuje się, że mamy, że nasze dziecko dostało się do jakiejś grupy młodzieżowej, należy tam kilka lat, popełnia nawet może jakieś przestępstwo, a my nic nie wiemy. No nie wiemy, nie rozumiemy, co jest napisane na tej koszulce. Nie rozumiemy, co on słucha. Ale niestety, to jest naszym obowiązkiem, że musimy się tego dowiedzieć. Niestety, my, rodzice, musimy się uczyć. I kiedyś tak bardzo często się mówi, że trzeba uświadamiać dzieci. A do mnie zaraz młody przyszedł i mówił, wujku, wiesz, ale tych rodziców to by też trzeba uświadomić. Bo oni wielu rzeczy nie wiedzą, ani się nawet nie domyślają. I myślę, że my, rodzice, powinniśmy się uświadomić, co słuchają nasze dzieci, co czytają nasze dzieci, z kim przebywają. Bo to ma później wpływ na to, czym zostaną, czym będą, jakimi będą ludźmi. Pamiętamy przykład Józefa. On w wieku kilkunastu lat dostał się w bardzo nieprzyjazne warunki. I zauważcie, braterstwo, że to prawie młodzieniec, to prawie dziecko potrafiło się w tej trudnej i niesprzyjającej sytuacji zachować. Dlaczego? Bo wyniosło z domu pewne wartości. Pewne wartości, które później wychowywali go inni ludzie i mieli na wpływ na niego zarówno więźniowie, jak i zdeprawowana żona Putyfara, jak i urzędnicy Faraona. To nie było w stanie, ten wpływ nie był w stanie zmienić tego prawie dziecka. Jakżeż wiele on musiał wynieść ze swojego domu. I myślę, że właśnie ten wiek nastoletni, takim jak miał Józef, jest tym wiekiem, gdy człowiek najwięcej wynosi. Jest jeszcze jedna prawda, którą my rodzice często wyznajemy, że dziecko coś wie, dziecku się mówi, a ono nic. Przecież ja ci tyle razy mówiłem, przecież ja ci tyle razy, a to dziecko nic. My bardzo często, jako rodzice, chcemy, żeby dziecko przyjmowało to, co my do niego mówimy. Natomiast dziecko przyjmuje do swojej świadomości nie to, co my do niego mówimy, tylko to, co my robimy. Dziecko patrzy, co my robimy. Jeżeli nauczyciel mówi dziecku, palenie jest szkodliwe, a zaraz później wyciąga papierosa, to dziecko przecież nie jest głupie. Jeżeli my mówimy, że należy chodzić na zebrania, ale chodzimy raz na dwa miesiące albo raz na miesiąc, a częściej nam nie pasuje, a dziecku mówimy, masz iść na szkółkę i on przed zebraniem jest szkółka, to go posyłamy, żebyś czasem nie opuszczał, masz chodzić. To dziecko nie jest głupie. Dziecko nie słucha tego, co my mu mówimy, ale to, co robimy. Dziecko w domu słyszy wszystko. Jaki jest nasz stosunek do innych braci, co myślimy o nabożeństwach. Jest, braterstwo, taka dziwna prawidłowość, że w zborach, w których bracia lubią się dochodzić, lubią się spierać, jakbyśmy powiedzieli, może nieładnie kłócić, to w tych zborach jest bardzo mało dzieci. Bo dzieci patrzą nie na to, co my o Panu Bogu mówimy, tylko jak żyjemy, jak i co temu Panu Bogu dajemy, a nie na to, co mówimy, że chcemy dać. Tyle możemy zrobić dla dzieci w naszych rodzinach, bo przyjdzie czas, gdy nasze dzieci nas opuszczą, gdy pójdą na studia, gdy pójdą do szkół i wówczas same będą musiały decydować i my jako rodzice bardzo będziemy chcieli im pomóc, ale nie za bardzo będziemy wtedy mogli już. Musimy jako rodzice nie przegapić tego czasu, kiedy możemy coś dać naszym dzieciom, bo przyjdzie moment, gdy będzie już za późno. No tak, ale czy nasze dzieci wychowuje tylko nasza rodzina, nasz dom? No nie, mówiliśmy, że również szkoła, koledzy, przyjaciele, ale nasze dzieci, jak już zauważyliśmy, wychowuje również i nasz zbór. I nasz zbór kształtuje również w naszych dzieciach, oprócz tego, co my sami przekażemy naszym dzieciom o Bogu, również to, co dzieci usłyszą i zobaczą w kontaktach z innymi braćmi. I tu takie pytanie szczególnie do nas, starszych zborowych. W ilu zborach, braterstwu, prowadzone są szkółki dla dzieci? No tak, przecież rodzice to mają robić, ale czy my w naszych zborach mamy czas prowadzić szkółki dla dzieci? No tak, bracie, ale u nas jest dwoje, troje, to jest to nic się nie opłaca. No, a czwórka, bracie, przyjdzie, czterech, no czy to się opłaca? No nie opłaca się, braterstwo, no faktycznie się nie opłaca. Tylko później nie dziwmy się, że nie mamy w naszych zborach dzieci. na tej i na innych konwencjach przychodziły do mnie osoby i mówią, że chcą jechać na kurs. A ja mówię, że nie ma miejsc. Nie ma miejsc. Dotychczas zawsze tak było, że były kursy, a nie było chętnych. A teraz stała się sytuacja odwrotna, że są chętni, nie ma miejsc, nie ma kursów. Każde dziecko z reguły ma dwoje rodziców. Jeżeli w naszej społeczności jest 400 dzieci, to możemy mieć po dwoje, po troje dzieci, to jest jeszcze i 600, 700, 800 rodziców. Ale nie mamy czasu, żeby zapewnić naszym dzieciom wakacyjny wypoczynek. Nie ma tylu chętnych, nie ma kogo. Bo co? Bo nie mamy czasu. Ale pamiętajmy, braterstwo, że przyjdzie taki czas, że gdy powiemy do naszych dzieci iść na zebranie, on powie, ja akurat dzisiaj to nie mam czasu. Ja nie mam czasu, ja jestem z kolegami, ja jadę akurat w góry, ja jadę na narty, ja jadę na żaglówki. Ja nie mam czasu. Pamiętajmy, braterstwo, czy nie będzie to winą to, że my kiedyś powiedzieliśmy, że nie mamy czasu, nie mamy miejsca, nie mamy gdzie, nie mamy jak. Braterstwo, bo chrześcijaństwo to kiedyś wrogowie chrześcijaństwa to nazwali chrześcijaństwo taką dziwną zarazą, która opanowała świat. I ona bardzo szybko zaczęła się rozprzestrzeniać. Nakazanie Piotra uwierzyło ile? Kilka tysięcy osób. To była bardzo zaraźliwa choroba. I wrogowie mówili, że rozprzestrzenia się i drąży całą Europę. Ale zobaczcie, braterstwo, że ta choroba, jakby ludzie zaczęli się na nią uaszparniać. Że coraz mniej ludzi zaraża się prawdziwym chrześcijaństwem. Ale zobaczcie, braterstwo, że każdą chorobą to się trzeba od kogoś zarazić. I wiecie, że chrześcijaństwo jest taką chorobą, którą nie od każdego się można zarazić. Jest to taka choroba, która czasami przejawia się, że przechodzi bezobjawowo. Zresztą jest ktoś chory na tę chorobę, ale żadnych objawów tego nie widać. Wiecie, braterstwo, że od takiej osoby nasze dziecko na pewno się chrześcijaństwem nie zarazi. Tylko chrześcijaństwo, które się objawia, jest zaraźliwe dla innych. Gdy rozmawiamy o naszym poświęceniu, gdy mówimy dzieciom o naszym poświęceniu, to dziecko to poświęcenie odbiera nie tak, jak my je mówimy, ale jak my je czynimy. I taka anegdotka, jeden z młodych ludzi tak przyznał się, że jak był mały, to tak sobie wyobrażał poświęcenie. Gdy była mowa o poświęceniu, to mówi, że to jest faktycznie, że to poświęcenie to jest to, że my tak przez 6 godzin na tych ławkach tutaj siedzimy. To jest nasze poświęcenie. Tak sobie ten młody człowiek mówił, że jak był dzieckiem, wyobrażał. Jeżeli, braterstwo, tak będzie w rzeczywistości, jeżeli nasze poświęcenie będzie się sprowadzać do tego, że my przez 6 godzin tutaj wysiedzimy na ławce, to my tym poświęceniem nikogo nie zarazimy. Nasze poświęcenie to musi być coś więcej. Nie tylko te 6 godzin czy 5 przesiedzianek tutaj w tym skwarze na tych ławkach. To musi znaleźć odbicie w naszym życiu. Jeżeli młodzi ludzie nie zauważą tego, jeżeli nie zauważą tego w naszych domach, w waszych, w moim, to na pewno tą wspaniałą chorobą, jaką jest chrześcijaństwo, na pewno się nie zarażą. Przepraszam, braterstwo, nie weźcie to sobie każdy do siebie. Każdy z nas staje przed tym problemem. I nie zawsze my tu jesteśmy winni. Nie zawsze mamy wpływ na to, co zrobi nasze dziecko. Bo być może ja stanę przed wami po iluś latach i będę się musiał przyznać do błędu. Być może nie zdołam wychować swoich dzieci tak, jak chciałem. Jak być może spotkało to wielu z was. Ale braterstwo, jest jedna sprawa. Musimy przynajmniej próbować. Musimy starać się zrobić tyle, ile możemy. Żebyśmy później nie zarzucali sobie, że nie mieliśmy czasu naszym dzieciom powiedzieć o naszym Bogu. Tak jak kiedyś do naszego Pana przyszli ludzie i przyszły dzieci, a uczniowie zaczęli odganiać, że one nam przeszkadzają. A Pan Jezus powiedział co? Nie zabraniajcie tym dziadkom przychodzić do mnie. A jeszcze w innym miejscu w Ewangelii Marka w 9 rozdziale, 37 wersecie powiedział tak, że kto by przyjął jedno z takich dziatek, to mnie nie przyjmuje. Pamiętajmy wszyscy, zarówno wy, braterstwo, jak i ja, o tym pięknym wersecie, który napisany jest w liście do Tymoteusza. A jeśli kto o swoich, a najwięcej o domowych, starania nie ma, wiary się zaprzał i gorszy jest niż niewierny. Pamiętajmy o tym, gdy przyjedziemy do swoich domów, żebyśmy znaleźli czas na staranie o naszych domowych, o nasze dzieci, o naszą żonę i o naszego męża. Pamiętajmy o tym. Amen.